będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ojczyźnie przechodzimy aktualnie szereg reform naszego wspólnego życia. Nie można jednak przeoczyć nadrzędnej rangi reformy polskiej nauki, czym aktualnie zajmuje się parlament. Już o tym kilkakrotnie mówiłem, ale wciąż mam wrażenie, że liczne głosy protestu wobec propozycji reformy zazwyczaj omijają sprawę najważniejszą. Trzeba nade wszystko pamiętać, że rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczy nie tylko sposobu finansowania, organizacji władz uczelni i tym podobne, ale wpierw samej koncepcji nauki. Mocą prawa, jako podstawowego narzędzia działania państwa, otwiera się drogę określonemu modelowi nauki, a zamyka innemu. Ku jakiej koncepcji nauki zdążamy? Czy wolnej od ideologii, czyli w pełni ludzkiej, czyli odpowiadającej temu, kim jest obiektywnie osoba ludzka? Czy zreformowana polska nauka pomoże istotom rozumnym, wolnym, komunijnym i cielesnym osiągać ten w pełni ludzki poziom? Czy też poprowadzi nas ku kolejnej w dziejach odsłonie straszliwie nieludzkiego świata? Nie oczekuję od polityków i tworzonego przez nich prawa rozwiązania wszystkich problemów, w tym dotyczących polskiej nauki. Ale prawo nie może w tym przeszkadzać. A taką przeszkodę widzę w naczelnym hasle aktualnego projektu nauki, czyli jakoby naszemu obowiązkowi nadążania za światową nauką. Tak z pewnością powinno być w dziedzinie nauk przyrodniczych, stosowanych, ale z pewnością nie w naukach zwanych humanistycznymi. Tutaj nie ma za czym nadążać, bo światowa czołówka w tym zakresie zainfekowana została nowożytnymi ideologiami. Mają one rozmaite oblicza, zmieniają się, przepoczwarzają, ale wspólny mianownik jest ten sam. Aby go zobaczyć, wystarczy tylko porównać rasistowskie, marksistowskie i na przykład genderowe ideologie. One wszystkie, trawiąc nowoczesną i współczesną humanistykę, uważają dobro i zło moralne za coś tylko subiektywnego, tak naprawdę nieistniejącego obiektywnie. Stąd też oceny moralne znikają w tak zideologizowanej humanistyce i rzeczywiście zazwyczaj uprawia się ją poza dobrem i złem, bo ocena moralna jakoby jest nienaukowa. Ulokowano ją w ramach prawnie zakazanej mowy nienawiści, a społecznościowe portale, na przykład Facebook, przeczesują świat wirtualny w poszukiwaniu sprawców zbrodni dokonywania ocen moralnych, zwłaszcza negatywnych ocen homoseksualizmu, aborcji i in vitro. W naszej współczesności nie wolno zatem w naukach humanistycznych pokazywać ludzkiego poziomu naszego życia, a tego właśnie dokonuje ocena moralna. Jest to ocena czynu z punktu widzenia jego zgodności lub niezgodności z naszym człowieczeństwem. Zakazując dokonywania w przestrzeni publicznej negatywnych ocen moralnych, zakazuje się pokazywania, kim jest człowiek w swojej istocie. Jak to jednak pogodzić z faktem, że mnożą się dzisiaj kursy z etyki, na przykład etyki dla lekarzy, biznesmenów, komitety bioetyczne, kodeksy etyczne? Czy rzeczywiście pojęcie dobra i zła moralnego jest dzisiaj zakazane czy wykluczone? Przy bliższym jednak wejrzeniu widzimy, że pod szyldem etyki zazwyczaj dokonuje się redukcji dobra moralnego do jakiegoś innego dobra, na przykład do zdrowia, przyjemności, korzyści. I takie oceny pozornie moralne są oczywiście jak najbardziej dopuszczone. Historycy zatem mogą swobodnie badać, czy na przykład zdrowo żyły jakieś społeczności, czy żywiły jakieś opinie moralne i tym podobne. Ale biada takiemu historykowi czy badaczowi poezji, jeśli poprawnie ocenia moralnie jakieś ludzkie występki, zwłaszcza te, które dzisiaj zyskały prawie powszechne uznanie. Na poprawną identyfikację na przykład ideologii gender, homoseksualizmu czy in vitro nie ma miejsca we współczesnej humanistyce. I niestety Dalej w tym kierunku zamierza się prowadzić polską humanistykę, skoro naczelnym celem reformy jest nadążanie za światową nauką. Jak wygląda ta światowa czołówka humanistyki, znakomicie pokazał w swojej książce Zamknięty umysł Alan Bloom. Był to światowy bestseller końca lat 80., przetłumaczony także na język polski. Alan Bloom to światowej sławy profesor wielu prestiżowych uniwersytetów, znający zatem z pierwszej ręki humanistykę, za którą jakoby mamy ślepo podążać. Już sam podtytuł czy motto jego głośnej książki jest niezwykle frapujący. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów. Koniec cytatu. Zdaniem zatem Alana Bluma, owo zubożenie dusz następnego pokolenia to paraliż umysłowy spowodowany zainfekowaniem szkolnictwa wyższego wirusem już wspomnianego subiektywizmu etycznego. Absolwent amerykańskich uczelni, a wpierw tych jakoby najlepszych, ma się na uczelni nade wszystko dowiedzieć, że dobra i zła moralnego nie ma. Ktokolwiek dokonuje takich bezwarunkowych ocen moralnych, jest zatem winien zbrodni przeciwko ludzkości. Naszym politykom, debatującym na temat reformy polskiego szkolnictwa wyższego, reformy polskiej nauki, przydałaby się zatem powtórna lektura tej wciąż aktualnej książki Alana Bluma. Czy rzeczywiście mamy nadążać w humanistyce za światową ruiną w tym względzie? Czy rzeczywiście polska humanistyka ma zostać całkowicie sparaliżowana śmiercionośnym dla sumień subiektywizmem etycznym? Tego pewnie nie chcemy. Szczęść Boże!